Michał Kartowski, witam Państwa serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu wpolityce.pl. Witam gości, którzy przyjęli zaproszenie do programu, a są to redaktor Stanisław Janecki, tygodnik Sieci.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Panie, szczęść Boże.
Zapłać.
Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki i redaktor Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy.
Witam.
Tragedia, masakra w Nowej Zelandii, o tym informuje TVP Info, Radio Warszawa i wszystkie stacje, które nas transmitują bądź retransmisują, informują o tym na bieżąco. My przejdźmy do wydarzeń politycznych. Proszę Państwa, rozdygotane sondaże, które mogą wprowadzić sporo zamieszania. Najpierw sondaż dla Gazety Wyborczej dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego. No, już pojawiło się wtedy sporo komentarzy skierowanych do ludzi kojarzonych z prawicą. Pakujcie się, to koniec. Ale chwilę później sondaż CBOS-u do wyborów krajowych, do parlamentu, do Sejmu i Senatu, ale jednak zasadniczo inny. Może spójrzmy, posłuchajmy.
Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 44% badanych. Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska z wynikiem 20%, a na trzecim Kukiz15 z 5% poparciem. Według sondażu pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego.
No i otwieram dyskusję, komu tutaj wierzyć, jak czytać tę grę sondażami, a nawet niektórzy mówią manipulacje, bo rzeczywiście, no chociażby sondaż ten, o którym wspomniałem, dla Gazety Wyborczej, ten, w którym Koalicja Europejska wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością, to jest sondaż tak naprawdę dla wysokich obcasów, czyli lewicowego dodatku do Gazety Wyborczej, co oznacza, że pewnie był poprzedzony ilomaś pytaniami sugerującymi, no na przykład jakieś tam, no tak można domniemywać, no jakieś negatywne spojrzenie na obecne rządy. Ale czy władza, która dzisiaj, obóz Jarosława Kaczyńskiego, może spać spokojnie, czy koalicja już europejska może się witać z gąską? Jak panowie to czytać?
Moim zdaniem jest premia za zjednoczenie i to nie jest tak, że koalicja już przewyższyła PiS, ale to są już liczby podobne, to znaczy gdzieś tam... No, tam jest chyba ile w gazecie?
35 do 33.
Tak, no więc moim zdaniem to się w tej chwili wygląda to tak na mojego nosa. 39 PiS, 36 Koalicja Europejska. Tutaj, co ciekawe, w wypadku wyborów jesiennych są wyniki już inne. To znaczy pytanie, na pewno widać, że SLD nie przeżyje tego roku. PSL tak, ale słabo. No i trzecia tendencja, jednak widać wyraźnie, że wiosna okazała się nikomu niepotrzebna tak naprawdę.
Albo ktoś wyłączył prąd. No, pompowano, ale proszę Państwa,
no,
nie po to, żeby pan Biedroń samodzielnie szedł.
Media rzeczywiście przestały pieścić, nie najszczęśliwsze słowo, pana Roberta Biedronia i troszeczkę odwróciły się plecami. No ale zwycięża raczej takie założenie, że skoro Koalicja Europejska Zjednoczona żre, to nie ma co się rozdwajać, stawiamy na koalicję. Mówię o mediach liberalnych.
I te różnice w poglądach członków Koalicji Europejskiej, to właściwie te sprzeczności wręcz powiedziałbym, no tutaj ludowo, rzekomo chrześcijańskie, Polskie Stronnictwo Ludowe, ramię w ramię z naprawdę skrajnościami lewicowymi, też nie przeszkadza? Jak te sondaże czyta Stanisław Janecki?
Przede wszystkim weszliśmy w fazę kreatorską sondaży. Zawsze w kampanii jest taki etap, że kreatorska funkcja ma wywołać pewne tendencje w społeczeństwie. Jak się rozmawia z socjologami, to jest mnóstwo sposobów tak zwanego podprowadzania ankietowanego.
To ale znaczy, co to znaczy? To znaczy, jak to w praktyce może wyglądać?
Obudowuje się tak ten etap przed zadaniem zasadniczych pytań. To było badanie akurat w Gazecie Wyborczej preferencji kobiet w związku...
Dwa wysokich obcasów.
Tak, dwa wysokich obcasów.
Przy okazji.
Podprowadza się, że tam czy ci przeszkadzają jakieś wartości, które oczywiście są prawicowe, no to przeszkadzają.
Czyli na przykład rozumiem, że wymień 10 w cudzysłowie zbrodni obozu rządzącego
i zapytaj, na kogo zagłosujesz, albo
wymień 10 sukcesów obozu
rządzącego i do kogo należy to przypisać i w związku z tym, jakbyś głosowała głosowała w tym wypadku?
No, czyli zbrodnia.
Gdyby doszło, gdyby doszło do wyborów, tych metod...
Czy zagłosowałabyś na zbrodniarzy?
Tych metod podprowadzania jest oczywiście masa. Teraz, i teraz jest ten etap kreatorski, żeby wykreować tendencję, którą ewentualnie ankietowani podchwycą.
Uda się?
To jest trudne, dlatego że zaufanie do sondażowni jest niewielkie, łącznie z tym Cebosem, który ma no, tę wadę, że zawsze jest jakoś tam rządowy i jego sondaże związane na przykład z wynikami Bronisława Komorowskiego przed wyborami w kampanii prezydenckiej były tragiczne zupełnie, dawały byłemu.
Ale na przykład pracownie takie jak Estymator dają wyniki podobne, wysokie dla PiS-u.
Również. To prawda, to też zależy właśnie od owego podprowadzenia trochę. Każdy sobie podprowadza tak, jak mu pasuje.
To komu wierzyć tutaj, panie mecenasie, w sądzie?
Ja, jeszcze tylko, bo jeszcze pytałeś o to, jak to jest z tą ideową różnorodnością. Otóż to jest bez znaczenia kompletnie, ponieważ Grzegorz Schetyna odsłonił się, aż ku mojemu zaskoczeniu, w wywiadzie dla Kultury Liberalnej i powiedział, że to wszystko jest nieistotne. Istotne jest tylko to, żeby Koalicja Europejska wygrała choćby jednym mandatem, ponieważ on nie dostanie drugiej szansy. To znaczy i ze strony Donalda Tuska i tych wszystkich, których on ma w swoim ugrupowaniu jako przeciwników, zwalą na niego winę za ewentualną porażkę, więc należy się zgodzić na wszystko, byleby się przeczołgać przez te wybory z jednym mandatem przewagi, nawet gdyby ten klub miał się natychmiast rozlecieć.
Tak, oczywiście.
No ale to jest takie liczenie z tyłu z punktu widzenia wyborcy, jak usłyszałem wczoraj, poseł Helicki mówi, to pana ostatnie expose, my wracamy.
A, milutki
to ciarki po plecach, żaden sondaż
i wsadzimy was do więzienia, powtarza.
Tworzy, tak. Jak to, że właśnie wrócą. Jak się dowiedziałem, że pierwszą osobą w Warszawie ma być pan premier Cimoszewicz. Nie kto inny, tylko premier Cimoszewicz, który ostatnio mówił, że jak się zmieni, to trzeba będzie usuwać z zawodu tych sędziów, którzy ośmielili się kandydować do Sądu Najwyższego, to jako prosty wyborca mówi, nie daj Boże. Nie daj Boże i na żadne wyniki nie patrzę. Jak prezydent miasta stołecznego ogłasza deklaracje, które są nierozumne, w moim przekonaniu, z punktu widzenia politycznego chociażby, no to widzę, że jest tu starcie, na które żadne wyniki nie poradzą, tylko problem jest taki, czy ludzie rzeczywiście powiedzą, no już troszkę dosyć drwienia z nas, czy też powiedzą, a róbcie sobie co chcecie.
Panie mecenasie, ale ja muszę dopytać, czy jeśli chodzi o to, kogo Polacy popierają w większości, o to, kto ma większe szanse wygrać ten dwubój wyborczy, czyli jakby głosowanie w jednej sprawie tak naprawdę rozłożone na dwie raty, w maju do Parlamentu Europejskiego, jesienią do Sejmu i Senatu, to kto?
No to ja właśnie powiedziałem, ci, którzy poczują się zdenerwowani, będą pewnym elektoratem po stronie rządowej, bo są zdenerwowani przez kolejne błędy i kolejne takie dociskanie do muru, że tu nie chodzi o pomyłki, tu chodzi o wyraźną wojnę ideologiczną, chodzi o wojnę historyczną i kto się opowie po której stronie, to będzie dokonywał wyboru na miarę ostatnich 30 A jeżeli historia nie, to jeszcze dinozaur i kamienie.
Ksiądz,
to nie jest tak, że ja będę spokojnie patrzył, że ktoś, kto dość był pierwszą osobą w rządzie i radzi, żeby przeciwnika traktować kamieniem, choćby to był dinozaur, to ja nie chcę takiej polityki.
Ja bym dołożył do tego, że mamy też wyraźną chęć, czy taki plan jakoś przestraszenia ludzi, którzy opowiadają się za tym, co wybrali Polacy w 2015 roku. Groźby, twierdzenia, że zaraz będziecie w więzieniu, no najgorsze obelgi są dopuszczalne. Czy ksiądz to dostrzega? Czy...
Jest coś takiego i mało tego. Znaczy ja sam często doświadczam nawet takiej sytuacji, że strona obecnej opozycji wręcz w stronie sprzyjającej obecnemu rządowi odmawia nawet prawa do istnienia. Nie tylko prawa do głosu, ale w niektórych przypadkach jest to nawet prawa do istnienia i to nawet środowiska uniwersyteckie, wydawałoby się pewne elity intelektualne. Sam się z tym zetknąłem. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, chyba mam nadzieję, pan redaktor się nie przejęzyczył mówiąc, że jeden z tych sondaży dotyczył wyborów do Europarlamentu, tak. A drugi do Parlamentu Krajowego.
Tak, podkreśliłem to wyraźnie.
No więc właśnie i to jest według mnie istotne i to jest klucz do zrozumienia tej sytuacji. Dla, dlatego że odbieram wrażenie i z rozmów z czytelnikami, z dziennikarzami wynika, iż wielu ludzi może inaczej głosować do Europarlamentu i kogo innego by chciało jako reprezentanta Polski na zewnątrz, a kogo innego chciałoby jako reprezentanta, jako tego, który zarządza sprawami krajowymi tutaj na miejscu. Ponieważ chociażby ta polityka socjalna jest czymś, co jednak ludzi trochę przekonuje, niektórzy się boją, co może być, kiedy tutaj w Polsce dojdą do władzy. Natomiast niektórzy z kolei Polacy są także zmęczeni pewnymi napięciami, które są na linii obecnego rządu z władzami Unii Europejskiej. Dlatego po pierwsze, możemy się spodziewać, że ludzie inaczej zagłosują do Parlamentu Europejskiego, a inaczej zagłosują do Parlamentu Polskiego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa natomiast, ja się spodziewam i powtarzam to, spodziewam się bardzo niskiej frekwencji w głosowaniach do Europarlamentu. I to też się odbije na
tutaj wynikach. Jest, proszę księdza, że trąca obawa raczej po stronie Zjednoczonej Prawicy, że niska frekwencja będzie tam, gdzie jest większe poparcie dla prawicy. Natomiast miasta na przykład się zmobilizują. Stąd taki kształt list wyborczych Zjednoczonej Prawicy, no to mają być politycy, którzy wyciągną ludzi z domów.
Zgoda, tylko że właśnie to, dlatego pokazują to mniej więcej też te sondaże, ponieważ właśnie, jeżeli w wyborach do Europarlamentu idą głosować głównie miasta, wielkie miasta, to w tym momencie rośnie poparcie właśnie dla koalicji europejskiej, tak zwanej.
Koalicja Europejska zaprezentowała zaraz
Natomiast również to, dla mnie te wybory do Europarlamentu w dużej mierze dla mnie są niezrozumiałe, jeżeli się nie uwzględni jednego klucza, że to jest rodzaj plebiscytu właśnie za lub przeciwko rządowi. Dlatego rzeczywiście podziały światopoglądowe, ekonomiczne także, które są w koalicji europejskiej, pokazują nam, że wyborca idąc do głosowania nie głosuje, tak naprawdę nie zagłosuje na kandydata, którego chciałby poprzeć. Że głosując, nie wiem, na kandydata z PSL-u na przykład, tak naprawdę poprze kandydata z SLD czy z...
To zobaczmy, jak to wygląda. Koalicja Europejska przedstawia, też jeszcze nie jest to skończone, ale zarys swoich list do Parlamentu Europejskiego.
Polska odsłania karty.
Rozpoczęliśmy już procedury wskazywania nazwisk konkretnych osób.
Zarząd Krajowy Partii wytypował kandydatów, którzy z rekomendacji PO mają się znaleźć na listach Koalicji Europejskiej do Europarlamentu. PO chce, by liderem pomorskiej listy został Janusz Lewandowski, w województwie kujawsko-pomorskim Radosław Sikorski, na Podlasiu, w Warmii i Mazurach Tomasz Frankowski, w Wielkopolsce Ewa Kopacz, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie Janina Ochojska, na Śląsku Jerzy Buzek, a w Małopolsce i Świętokrzyskiem Róża Thun. Sprawą otwartą pozostaje, kto otworzy listy w Warszawie i na Mazowszu. W pozostałych okręgach jedynki mają dostać sojusznicy Platformy Obywatelskiej. Pod koniec przyszłego tygodnia formalnie kandydatów Platformy zaakceptować ma Rada Krajowa Partii, a później koalicjanci. Grzegorz Schetyna nie krył, że wobec tych decyzji nie brakuje napięć.
Trudno znaleźć ten model, który byłby taki do zaakceptowania i optymalny w tych relacjach z innymi koalicyjnymi partiami.
Jest hasło, myśmy wszystko zapomnieli, minęły lata, Cimoszewicz i Kopacz w jednym worku, do tego Buzek, czyli też twarz AWS-u swego czasu, wielkich reform, wszystko do jednego worka.
Nastrój z wesela jest, panie mecenasie.
Byle tylko uratować naszą obecność w Unii. I paradoksalnie to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, jak ciężko z Unii wyjść, podważa to przekonanie, które burzą, że rząd chce opuścić Unię. Nie znam takich środowisk i nie znam takich poglądów, mimo że to jest wciskane wielu ludziom, którzy mają uwierzyć, że głosujcie choćby na Cimoszewicza, byleśmy tylko w Unii pozostali.
Widać, że Grzegorz Schetyna zastanawia się, czy wystawienie Cimoszewicza nie będzie zbyt demonstracyjnym premiowaniem człowieka, który mówi językiem po prostu takiego zimnego betonu nienawistnego, to ja pamiętam ze stanu wojennego, no, szczególnie w końcowych miesiącach przed 13 grudnia. To panie, był
panie
język
Piotrze, nie.
pod tytułem...
premier Cimoszewicz był tym, który był odbierany jako nawrócony, jako rozsądny, przecież to był prokurator generalny.
No, okay, no, był, a teraz, sobie pod siedząc, tytułem,
a teraz mu się odwróciło.
A teraz w wolnych chwilach sobie rysuję na karteczce, kto ile dostanie 25
no, w, po staremu.
Po staremu.
No dobrze, ale,
ale wróćmy, bo pan mecenas mi przerwał.
Za co przepraszam.
Dziękuję. Rezultat tego jest taki, że trzeba to uważnie czytać. Ciekawostka, Jarosław Wałęsa jednak dostał ostatnie miejsce. Niby to jest fajne, ale tak chciał. Naprawdę Lewandowski chciał, ale kiedyś tata chciał w jego imieniu, żeby miał jedynkę w Gdańsku, więc widać wyraźnie, że nawet w obozie PO uznano, że Lech Wałęsa nie jest już takim ważnym atutem i w związku z tym nie może przeforsowywać, za to pani Adamowicz pojawiła się na listach. I ostatnie pytanie. Co dostanie SLD? Bo tutaj wyraźnie widać, że coraz niższe są jej notowania. PSL, pytanie, czy zostanie...
SLD ma trzy jedynki zaprezentować.
Marek Belka w Łodzi.
No,
profesor Liberacki w Zachodniopomorskiem i Lubuskiem. I trzeci to, no Cimoszewicz miałby być trzeci.
Nie, Cimoszewicz.
Dobrze, ale słuchajcie, bo jednak drodzy panowie i drodzy państwo, jednak myślę, że umyka nam tutaj rzecz najważniejsza. Mianowicie, chciałbym się dowiedzieć trochę w imieniu widzów, po co było 3,5-letnie gadanie, męczenie nas wszystkich zarzutami, że Prawo i Sprawiedliwość to formacja postkomunistyczna, bo ten prokurator, bo ten był szeregowym członkiem PZPR, a ten nawet POP w zakładzie, jak tu sekretarze pierwsi idą na listy. No, no to, przepraszam, może redaktor Janecki wyjaśni, o co tu chodziło? No.
Tu chodzi o to, że wszyscy muszą się włączyć w to, że Platforma sama jest za słaba.
Ja to rozumiem, tylko chcę się dowiedzieć, dlaczego męczono mnie jako odbiorcę dysputami na temat tego, czy Prawo i Sprawiedliwość nie ma za dużo postkomunistów u siebie, dzisiaj idzie ramię w ramię z liderami postkomunistów.
Ponieważ wartości nie mają najmniejszego znaczenia. Przypomnę, że kiedy Donald Tusk zwerbował na listy Platformy Obywatelskiej Danutę Hibner, to Grzegorz Schetyna powiedział o niej 3. komunistka i że to skandal, że taka osoba, także biorąc pod uwagę przeszłość jej życiorys.
Jakby, teraz nie startuje już.
Dostała zbyt odległe miejsce i się obraziła. Minęło trochę czasu i Grzegorz Schetyna w ogóle nie myśli w tych kategoriach. Przypomnijmy, syn AK-owca i bardzo radykalny opozycjonista w czasach NZS-u. I w końcówce lat 80. kompletnie o tym nie myśli z powodu czynnika, który się nazywa Donald Tusk. Donald Tusk chce mu wyciąć numer z tym ruchem 4 czerwca, wziąć patronat nad tym, co się będzie działo wokół obchodów 4 czerwca i tylko czeka na potknięcie Schetyny, żeby go całkowicie wyeliminować z polityki i przejąć stery całej opozycji po wyborach do Europarlamentu. Natomiast Grzegorz Schetyna otwartym tekstem to powiedział. Jeśli ja przegram choćby jednym mandatem, to oni mnie wywalą. Wtedy w domyśle Donald Tusk będzie decydował o tym, jak przebiegną wybory parlamentarne, kto obsadzi, czy wyznaczy kandydata w wyborach prezydenckich w 2020 roku, jest po mnie, w związku z tym sprzymierzę się nawet z diabłem, żeby tylko tym jednym mandatem wygrać. Tylko Grzegorz Schetyna uważa, że powtórzy się wariant przećwiczony wiele lat temu z Jerzym Buzkiem, który wydawało się, że nie funkcjonuje w polskiej polityce, i nagle dostał znakomity wynik na Śląsku. Potem to było powtarzane w kolejnych wyborach. Natomiast z tak zwanymi lewicowymi kandydatami bywa dokładnie odwrotnie, ponieważ wszelkie inicjatywy wsparte po końcu prezydentury przez Aleksandra Kwaśniewskiego skończyły się spektakularną klapą. I ja jestem przekonany...
Ale może nie wystawić Cimoszewicza.
Jestem przekonany, że Cimoszewicz nie osiągnie żadnego dobrego wyniku.
Z pytaniem pana redaktora. Dlaczego ja się ośmieliłem przerwać redaktorowi Semce? Ja znałem premiera Cimoszewicza. Sprawiało wrażenie, że jesteśmy krok dalej do budowy demokratycznego państwa. To był rozsądny bardzo człowiek. Znałem premiera Buzka przecież bardzo dobrze. dobrze. Reforma. I nagle się okazuje, że to wszystko było zawracanie głowy. Że teraz trzeba zewrzeć szeregi tylko dlatego, żeby zdobyć miejsca w parlamencie. Tylko dlatego, żeby osiągnąć przewagę w stosunku do nielubianego rządu. Wszystkie różnice, no, wszystkie wrażenia wrzucamy do kosza. To jest strasznie poważny
to
problem.
Dotyczy to też takich postaci jak pan Kazimierz Marcinkiewicz. Ja pamiętam taką scenę, która zawsze sobie przypominam, jak obserwuję Kazimierza Marcinkiewicza, bo ja się o jego wyborze na premiera dowiedziałem, jak byłem w kościele akurat. No i pamiętam, że te panie, które się modliły tam, jakieś związane z parafią, nagle wszystkie wyszły na zewnątrz kościoła, ciesząc się, że Kazimierz Marcinkiewicz jest ich premierem. No i tak dzisiaj pewnie mają gorzkie myśli, ale do księdza Henryka Zielińskiego, czy patrząc na ten kształt list wyborczych do Parlamentu Europejskiego, który się wykuwa dla na przykład dla chrześcijanina, no, jest ten wybór jakoś pod względem ideowym prostszy, trudniejszy, któraś lista, może to trudne pytanie, ale czy któraś lista jakoś bardziej odpowiada tej wrażliwości katolickiej, czy nie? Czy tak nie można powiedzieć?
Znaczy w przypadku listy Komitetu Europejskiego, tej listy opozycyjnej, to trudno cokolwiek powiedzieć, dlatego że tam jest taki konglomerat, iż to, co mówiłem, możemy głosować na jednego polityka, a wchodzi zupełnie ktoś inny. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj, no tak, bardzo dobrze, że jednak nawet na liście opozycyjnej pan Kazimierz Marcinkiewicz, który zwiedził różne partie od ZHN-u, powiedzmy od początku, od ZHN-u przez także i Prawo i Sprawiedliwość, przez rozmaite...
To przykro patrzeć.
Ale to pokazuje, mnie się w tym momencie przypomina słowo Biblii, przeklęty mąż, który nadzieję pokłada w człowieku. Do śmierci nigdy nie można być nikogo pewnym, to jest jedna sprawa. I to dotyczy chyba również tej listy rządowej, listy PiS-u, która będzie, że... Oczywiście ta lista gwarantuje nam zatrzymanie pewnego status quo. To, co dla mnie jest bolesne, to, że rząd PiS-u nie dokonał pewnej rewizji, rewolucji społecznej, która się dokonała w czasach rządu Platformy Obywatelskiej, tylko dokonał zakonserwowania to w konkretnym momencie i jedyne, co nam gwarantuje, to właśnie zakonserwowanie stanu, który w tej chwili mamy, że kwestia dekonstrukcji rodziny, kwestia uprzywilejowania LGBT i rozmaitych innych rewolucyjnych posunięć nie pójdzie nagle
do przodu. Tak na Zachodzie było, że rządy lewicy posuwały tę przymusową rewolucję do przodu, a rządy konserwatywne wyłącznie stały w miejscu, nie cofając, co powodowało, że to szło do przodu, ale może księdza i naszych widzów i panów przekona fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z konwencji partii w Jasionce. Tam padły ważne, myślę, słowa dotyczące właśnie rodziny, dotyczące przeciwstawienia się tej ofensywie. Posłuchajmy, zobaczmy.
W Polsce małżeństwo i rodzina są afirmowane przez naszą kulturę, ale także przez nasze prawo, w tym przez artykuł 18 naszej Konstytucji. I my tą afirmację powtarzam w imię zdrowego rozsądku i w imię Konstytucji, która nie może być łamana, chcemy wspierać. I będziemy wspierali. I będziemy mówili nie atakowi na dzieci. Polscy rodzice mają prawo do wychowywania własnych dzieci. To jest podstawowa funkcja rodziny. I musimy jej bronić. I nie damy się zastraszyć różnego rodzaju kampaniami. Będziemy bronić polskiej rodziny. Także w tych wyborach. I dlatego tak bardzo warto, szanowni państwo, pamiętać o tej stawce, którą jest przyszłość Polski, Polek i Polaków. Warto się zaangażować. Można powiedzieć, warto, użyję takiego potocznego powiedzenia, ale tu jest ono właściwe, gryźć trawę. Myśmy, nasza partia często gryzła trawę i zwyciężała. Nawet kiedy się wydawało, że to jest niemożliwe. I pamiętajcie, proszę państwa, że w tych najbliższych wyborach chodzi także o bardzo konkretne interesy Polski jako całości i poszczególnych regionów.
Przekonało to księdza?
Przekonało mnie, że mam rację, że to jest właśnie ten system zapadkowy. Pan prezes Kaczyński powiedział, że nie pozwoli pójść dalej. Wypowiedź pana premiera Kaczyńskiego, byłego premiera Kaczyńskiego, była powiązana ze stanowiskiem władz Warszawy, z tym, co zrobił pan Trzaskowski w deklaracji LGBT+. I problem polega na tym, że rzeczywiście trzeba przyznać, że taki prezent, jaki zrobił pan Trzaskowski PiS-owi przed tymi wyborami, to no znowu należy mu się...
Niektórzy mówią, że pan rabiej większy, bo jasno pan powiedział, co jest celem adopcja dzieci przez homoseksualistów, a to wszystko po drodze to tylko etapy. Tak, zresztą, ale jeszcze słowo, już oddaję głos, ale proszę księdza, czy nie jest tu ksiądz, takie mam wrażenie, no trochę za ostry w tej ocenie, bo z drugiej strony przejrzałem dzisiaj gazety. No, połowa to są rozważania o tym, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński szczuje na homoseksualistów, buduje język nienawiści i tak dalej, za tę wypowiedź.
Panie rektorze, tak, tylko chodzi o to, że pan Kaczyński nie chce wypowiadać, nie wiem, konwencji stambulskiej, nie chce dokonać kroku w przód.
Bo może nie ma poparcia tak silnego, żeby to zrobić.
Być może to jest wina nasza, że społeczeństwo jest tak uformowane, a nie inaczej. Natomiast pan Kaczyński mówi tyle, że poza te okopy, które są, nie pójdziemy, że tutaj umrzemy w tych okopach, ale nie pozwolimy pójść dalej.
No i to jest dość istotne, bo ja rozumiem, że żal jest taki, że za mało profesorów krasnodębskich i profesora Legutko, czyli ludzi, przedstawicieli formacji intelektualnych, uniwersytetów w delegacji PiS-u. To jest dobre pytanie. Natomiast prezes Kaczyński powiada tak, stawiam tam ludzi, którzy nie cofną się o krok od tych wartości, za którymi cała formacja stoi, wokół czego spór się toczy. Nie jest winą chyba prezesa Kaczyńskiego tylko to, że środowisko uniwersyteckie, inteligenckie, artystyczne, wszystkie stoją z boku i czekają na to, kto w tym sporze wygra, a na pewno nie kibicują rządowi. W związku z tym stawia na polityków, którzy tam nie będą pełnili takiej roli, jaką pełnili do tej pory eurodeputowani z Platformy, jak Janusz Lewandowski, młody, zapowiadający się świetny polityk z KLD. Co on wygadywał w tym parlamencie? Czy parę innych osób? Żal Michała Boniego, że znalazł się na piątym miejscu, oznacza,
nie,
że...
Nie mów Boniemu, nie, bo nie. Nie mów Boniemu, nie, bo nie. Nie
problemy Michała Boniego jemu.
Dobrze. Ale problem, no, ale każdy
który bardzo, mówił, ksiądz jest bardzo istotny.
Bardzo charakterystyczna jest linia, Piotrzenka, bardzo nieuczciwa odpowiedzi na obawy o programy typu LGTB, które mają być ideologicznym elementem kształtowania młodych ludzi.
Ale czyja odpowiedź? Czyja linia?
Odpowiedź na przykład mediów, ale odpowiedź też polityków, którzy natychmiast, opozycji, którzy natychmiast postawili tezę, że sprzeciwienie się takim projektom useksualnienia dzieci, szczególnie w tym najmłodszym okresie, to jest atak na konkretne osoby homoseksualne.
No, że zacytuję, wydawany przez kapitał także niemiecki dla Polaków dziennik Fakt i komentarz, szczucie na LGBT to pakt z diabłem. Podpisanie warszawskiej deklaracji LGBT obudziło demony, które konserwatywnej części sceny politycznej pewnie przyniosą kilka dodatkowych punktów w najbliższych wyborach. To jest ta linia, że to jest nie dla punktów, bo to raczej utrudnia wygraną niż...
Ale po co budzić demony? No zacznijmy od początku.
Nie znajdą się przedstawiciele jakichś tygodników otwartych katolików, którzy będą mówić, że to jest w ogóle niechrześcijański i tak dalej. Problem jest bardzo
już
poważny.
Już mówią z Tygodnika Powszechnego.
No, przykładowo. I problem jest bardzo poważny. To znaczy, czy rodzice stworzą skuteczny ruch przeciwstawienia się temu pomysłowi, bo na przykład ataki, które poszły już na panią prokurator Małopolską, mają zastraszyć wszystkich
kurator,
szkolną, mają zastraszyć tego typu. Potem będzie wyszukiwanie jakiegokolwiek najmniejszego określenia z granicy nienawiści, aby przykleić to wszystkim tym, którzy martwią się o swoje dzieci. I ostatnia rzecz. Bardzo smutno zabawna awantura między Tomaszem Lisem a publicystami. Tomasz Lis w ławach czystej taktyki przedwyborczej zaatakował Rabieja za to, że to jest nieodpowiedzialność. Natomiast część właśnie, na przykład dziennikarz, jeden z dziennikarzy TOK FM powiedział, nie no, chwileczkę, my musimy mówić o kolejnych etapach, musimy powoli społeczeństwo do tego przyzwyczajać. Mhm. To jest bardzo pokazujące, jak tutaj jest gra czysto dotycząca taktyki
wyborczej. Powstaje też wyciągnąć konstytucję i powiedzieć konstytucja, konstytucja.
Ja bym się...
Nie ma konstytucji w Europie, która w dwóch powtarzających się przepisach gwarantuje rodzicom prawo decydowania o wychowaniu moralnym, religijnym, jakimkolwiek dzieci.
W Warszawie to, już nieaktualne.
To jest, no, ale co konstytucja?
No
jest
tak wychodzi. No,
ale to o tym
no, ale wysyła komisarzy do szkół, a ministerstwo może jedyne powiedzieć, że to bezprawne. No, ale oni wejdą za chwilę.
A dlaczego to jest w naszej konstytucji, bo było łamane poprzednie i to dla archeologa politycznego jest ślad, że w Polsce jest coś, o czym Parlament Europejski powinien troszkę
Piotr
więcej
Semka
wiedzieć.
Wspomniał o organizowaniu się rodziców. Powstaje ruch 4 marca. To jest też ciekawy przykład, jak się organizują właśnie rodzice, właśnie ludzie zaniepokojeni. Myślę, że warto się tej inicjatywie, temu ruchowi 4 marca przyglądać. Jest planowana manifestacja na 18 marca przeciwko tej karcie w Warszawie. Stanisław Janecki.
No, takie inicjatywy są ważne, bo pokazują, że ten oddolny sprzeciw nie jest tylko deklaratywny. Trzeba jednak zademonstrować, że rodzicom na tym zależy, bo powinno zależeć. Natomiast chciałbym trochę się ustosunkować do tego, co ksiądz Henryk Zieliński powiedział. Skąd się bierze pewna zachowawczość Jarosława Kaczyńskiego? Otóż ona się bierze stąd, że zawsze lewica czy liberałowie chcieli, żeby to strona konserwatywna wywołała wojnę kulturową i ideologiczną, bo wtedy oni dyskontują tę wojnę i mówią, że oni inicjują, oni są agresorami wobec tych środowisk, które są uznawane za pokrzywdzone, jakoś tam dyskryminowane. Jarosław Kaczyński nie chciał, żeby przylepiono do tej konserwatywnej strony znowu łatki.
No, ale robią to.
Ale utrudnili sobie zadanie.
Z jednego, bo oni są ofensywni w oczach opinii publicznej,
z jednego,
tak?
Nie, utrudnili sobie zadanie w ten sposób, że jedynym bardzo dobitnym przykładem wręcz prześladowania osoby homoseksualnej stał się w ostatnich dniach Paweł Rabiej, a prześladowcą stał się Rafał Trzaskowski i liberalne media.
To znaczy,
co redaktorze mówisz?
Dosłownie tak, po prostu. Ponieważ Paweł Rabiej okazał się tu sygnalistą. Okazał się człowiekiem, który nie ukrywał, jakie są konsekwencje powiedzenia A.
Donosi, co naprawdę chcemy zrobić.
Dokładnie,
tak?
Co my chcemy zrobić. Ujawnia i oni plan. Wszyscy nagle się oburzyli. Paweł, do diabła nie teraz. Możesz to wszystko, ale nie ujawniaj, że
nie
to może mieć...
Dziobem.
Nie ujawniaj, że to może mieć takie konsekwencje. I to jest straszna wpadka, ponieważ bardzo komplikuje przyklejenie obozowi Zjednoczonej Prawicy tej
łatki... No i tak będzie przyklejone.
Oczywiście, tak. Tej łatki tych, którzy wywołują wojnę kulturową.
Mamy też...
To się nie uda.
Oby się nie udało. Mamy też ważne oświadczenie biskupów. Ten miniony tydzień to przyniósł księży biskupów, Konferencja Episkopatu Polski i też Rada Episkopatu wskazują, że treść publikacji Światowej Organizacji Zdrowia, do tego właśnie odwołuje się ta deklaracja pana Trzaskowskiego i wyznaczone tam cele są nie tylko nie do przyjęcia i nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich uczciwych ludzi, którzy kierują się dobrem dzieci. To był ważny tydzień, jeżeli chodzi o polski Kościół. Poznaliśmy między innymi raport dotyczący przypadków pedofilii w Kościele. Uczciwy, twardy. No, czy te liczby nam coś mówią? Może spójrzmy, posłuchajmy najpierw.
Od 1 stycznia 90 roku do 30 czerwca, czyli do połowy roku 2018, wszystkich przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich było 382, w tym niecałe 52%, czyli 198 przypadków dotyczyło osób poniżej 15 roku życia, czyli tych przypadków, które są ścigane również przez organy państwa. Natomiast 48% dotyczyło osób już po ukończeniu 15 roku życia, czyli 184 przypadki.
No nie wiemy, ja rozumiem, ile się potwierdziło i jaka to była skala wypadków. Tu jest mowa o pewnych danych, które wpłynęły. Czy to są już te, które się potwierdziły? Nie.
Panie redaktorze, w ogóle ja powiedziałem organizatorom już i napiszę to zresztą jeszcze raz, że czas i sposób zorganizowania tej konferencji był niefortunny. Po pierwsze dlatego, że konferencja ta, ona się powinna odbyć, na przykład 2 tygodnie wcześniej. No jest to, że ona została zorganizowana 2 dni później, po wydaniu, dzień później, po wydaniu stanowiska konferencji Episkopatu na temat LGBT w Warszawie i ta konferencja przykryła praktycznie stanowisko Episkopatu w sprawie LGBT. Ono w związku z tym poszło w niepamięć, bo wszyscy skupiliśmy się na kwestii pedofilii w Kościele. Druga sprawa, to zaczęto zjadać jeża od ogona. Tak się nie da. Problem polega na tym. Pamiętacie państwo, panowie zapewne, katastrofę w Stanach Zjednoczonych w samolotu, dlatego że został źle zatankowany. Mianowicie, zamiast w galonach, nie przeliczono galonów na litry. I okazało się, że zabrakło paliwa w powietrzu. Tutaj zrobiło się coś takiego. W prawie świeckim pedofilią, i tak w świecie się nazywa pedofilią, nazywa się relacje seksualne wobec dzieci i młodzieży do 15 roku życia. I takich przypadków, mówimy tutaj językiem świeckim, nie mówmy językiem prawa kanonicznego i teologii do świeckich dziennikarzy. A więc takich przypadków od roku 1990 do roku 2018 było potwierdzonych 198. Świat,
a nie 625, świat, jak tak, to jest w tym
raporcie. Właśnie o czym. Świat obiegła tymczasem informacje właśnie o 600, o 400, różne liczby. Dlaczego? Prawo kościelne jest bardziej restrykcyjne niżeli prawo państwowe. Na przykład.
I nieletniego gdzie indziej.
To jest na tej zasadzie, tak. Na tej zasadzie, ustawa, że prawo państwowe mi nie zabrania kandydować do Sejmu, ale prawo kościelne mi tego zabrania, bo jest bardziej restrykcyjne. Tak samo prawo kościelne ściga i także grozi karą wykluczenia ze stanu duchownego, nie tylko wtedy, kiedy nadużycie ma miejsce wobec człowieka poniżej 15 roku życia, ale również wtedy, kiedy ma poniżej 18 roku
życia. Ksiądz Rytel Andreaniuk, problem... rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, mówi, Kościół wybrał drogę oczyszczenia, pokuty, nawrócenia i powiedzenia, takie są nasze grzechy, postanowiliśmy poprawę, zrobimy wszystko, żeby się to nie powtórzyło. No ksiądz tutaj słusznie wskazuje pewne niedoróbki, ale myślę, że to odbiera argumenty iluś krytykom Kościoła.
Panie rektorze, mówmy prawdę taką, również biorąc pod uwagę, jak to będzie zrozumiane w uszach drugiego człowieka. Prawda. Bo o co chodzi? Że potem, kiedy ja byłem na tej konferencji, rzeczywiście zwijałem się z bólu w czasie tej konferencji. Nie tylko ze wstydu, że tych przypadków jest aż tyle, bo nawet jeżeli ich jest... tych pedofili w sensie świeckim. Jeżeli to jest prawie 200, to jest to za dużo, absolutnie za dużo. Tego nie powinno być. Ale zwijałem się z bólu również dlatego, że potem padło pytanie ze strony dziennikarzy, w takim razie ile tych przypadków było zgłoszonych do organów ścigania świeckich. I okazało się, że 42%. I nikt nie potrafił odpowiedzieć dlaczego. Dlaczego? Ano dlatego, że według prawa świeckiego podlegają zgłoszeniu tylko te do 15 roku życia.
Tam jest różnie, czasami rodziny nie chcą, żeby to dalej szło.
To prawda.
Jedno, ja tu w polemice z księdzem, ja wysłuchałem tej konferencji, że na czołówkach gazet nie ukazało się zdanie księdza prymasa, który mówi, że odczuwamy ból, wstyd i poczucie winy. Czy coś więcej może Kościół w takiej sytuacji powiedzieć niż to, co powiedział prymas? To rzeczywiście umknęło gdzieś między wypowiedziami. Usiadł obok siebie prymas, nowo powołany przewodniczący konferencji, czego nikt nie odnotował, i nowo powołany wiceprzewodniczący, czyli Kościół jakby zaczyna zbierać się, zaczyna szukać jednego słowa, takiego, które, no co pani poseł Schering-Wielgus może powiedzieć więcej miałby zrobić prymas w odniesieniu do tych wszystkich błędów z przeszłości, niż to, co powiedział. To jest niezwykłe.
Może chodzi o to żeby zamknął organizację.
Ja
Piotr Semka.
Że nie rozumiem, dlaczego w tak krótkim czasie połączono sprawę protestu przeciwko planom LGBT w Warszawie, ale i innych miastach z tą konferencją. Trzeba było
no może właśnie po to, żeby nie usłyszeć zarzutu, no wejdę w rolę adwokata, zarzutu, że mówimy z punktu widzenia, mówimy moralne, dajemy moralne komunikaty, moralne apele, a sami milczymy o naszych dobrze trudnościach. No tak, przy, to tak, należało, tak to może... To
należało wcześniej zorganizować tę konferencję
o nadużyciach. Drugą, to prawda. No to
tak,
prawda.
Że należało cały czas powtarzam, że czekam na spotkanie czołowych postaci episkopatu z ludźmi, którzy tworzą ruch 4 marca. I to jest bardzo ważne, bo nie ma polski kościół dobrej praktyki współdziałania z wiernymi, którzy bronią pewnych swoich wartości. Co więcej, bardzo często są głosy kapłanów z Kościoła Otwartego, którzy mówią, że to jest właśnie kłopot, że to jest wdawanie się w jakieś awantury i tak dalej. No, i ostatnia rzecz. Dobrze.
Jeżeli mogę powiedzieć, że wszyscy uznali to za coś oczywistego, że arcybiskup Gądecki i arcybiskup Jędraszewski zostali na nowo powołani na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego biskupatu. Otóż to jest bardzo znaczące. No. Od paru lat mieliśmy cały czas, Gazeta Wyborcza wypisywała o duchu Franciszka, pokazywała z moich kandydatów takich, wskazywała wręcz palcem. Jan Turna w Gazecie Wyborczej chyba ileś razy mówił, kościół arcybiskupa Rysia to jest to. Jeżeli żona pana Trzaskowskiego jest zniesmaczona kościołem, proszę bardzo, diecezja łódzka i tak dalej.
Szczęściem...
I tak zmiany nie nastąpiło. Kościół, biskupi opowiedzieli się dalej za linią arcybiskupa Gądeckiego.
I którego ksiądz Henryk Zieliński nazywa w najnowszym tygodniku Idziemy człowiekiem opatrznościowym nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale i na świecie. Zaraz ksiądz się z tych słów wytłumaczy, ale dosłownie ostatnie zdania, przepraszam, bo kończy czas Stanisław
Janecki. Ja tylko powiem, że zarzuty są tego typu, że obciążono tak zwanych prostych księży, natomiast nie poszło za tym, tak jak to się dzieje w Watykanie, że się jakby wskazuje tych hierarchów, którzy przesuwali tych księży i tu jest, trzeba było jednak chyba...
No, ale to nie chodzi o hierarchów, chodzi o związek między homoseksualizmem w kościele a pedofilią. Dopóki się z tym kościół nie zmierzy, mówią eksperci,
to jest jasne.
Nic się nie wypleje.
To jest jasne, natomiast skoro w Watykanie dzieją się takie procesy, a dwie działaczki katolickie na łamach Le Monde domagają się jakby odebrania świętości Janowi
II. Będzie to ostatni program Samolot Dziennikarski, jak za chwilę nie skończymy. Ksiądz Henryk Zieliński, ostatnie zdanie.
Bardzo się cieszę z tego, że ksiądz arcybiskup Gądecki zgodził się przyjąć ten wybór, dlatego że to, że jeżeli dojdzie do głosowania, on będzie kandydatem i że on będzie wybrany i tak samo arcybiskup Jędraszewski było pewne. Nas ujawniając trochę kulisów, problem był taki, że ksiądz arcybiskup Gądecki po różnych sytuacjach i także po chorobie, którą ciężką przeżył, nie bardzo się kwapił być przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Myślę, że w pewnym sensie skłoniło go do tego, nie tyle co dziennikarze, my żeśmy o tym mówili, ale bardziej go chyba skłoniło stanowisko także sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, który dał wyraźnie znak, że chciałby, żeby ksiądz arcybiskup Gądecki
został. I to jest kropka, puenta tego naszego spotkania. Stanisław Janecki, ksiądz Henryk Zieliński, mecenas Marek Markiewicz, Piotr Semka i Michał Karnowski. Wspólnie pozdrawiamy stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Dziękujemy, miłego życzymy, miłego weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia.